No i nadeszło jutro, czyli drugi etap Jungle Ultra. Drugi etap nosi nazwę Amazonia i powinien mieć 35 km. Tyle widniało w race packu. No ale w tego typu biegach to natura decyduje, czy, kiedy i którędy i w ogóle możemy biegać. I zdarzają się przez to zmiany improwizowane na ostatnią chwilę. No i tak było też wtedy. Dzisiejszy etap miał mieć 35 km, ale na trasie etapu trzeciego pojawiła się nowa rzeka, co spowodowało pewne roszady. I etap drugi, czyli dzisiejszy, jest wydłużony do 42 km, a trzeci jest nieco skrócony. No, byliśmy o tym wcześniej uprzedzeni, więc wciąż w execution mode przeczepujemy najpierw buty i plecaki, żeby wygonić zwierzęta, które sobie w nich urządziły nocleg, jemy śniadanie, zwiemy obóz i tak dalej. Idziemy na start. W zasadzie plecaki powinny się robić teraz zauważalnie lżejsze z każdym dniem, ale jakoś niespecjalnie to czuję i ciągle gdzieś mi chodzi po głowie, na czym mogłem zaoszczędzić trochę wagi i będzie mnie to męczyło przez resztę biegu i też długo po biegu. Na odprawie, na linii startu słyszymy, że dzisiejsza trasa będzie elegancko podzielona na pół. Pierwszy półmaraton wciąż w dół, nadal po tej drodze, którą biegliśmy wczoraj. Natomiast drugi półmaraton już po ścieżkach we właściwej dżungli. Prognoza pogody mówi, że ma być jeszcze goręcej niż wczoraj, więc mamy obowiązek zabrania ze sobą 2,5 litrów wody, przynajmniej, czyli każdy wziął tyle dokładnie, i uzupełniania na każdym checkpointie do pełna. I to nie chodzi o to, że będziemy tyle wody koniecznie potrzebować, chociaż to możliwe, ale bardziej chodzi o to, że w razie poważnego wypadku musimy być przygotowani na kilkugodzinne oczekiwanie na pomoc. No i tak wyposażeni startujemy. Wciąż jest mega ładnie i na początku niespecjalnie trudno, chociaż znacznie cieplej niż wczoraj. Pierwsze 5-10 kilometrów, już dokładnie nie pamiętam, no ale początek jest prawie identyczny jak pierwszy etap. Z tym, że w końcu droga się wypłaszcza gdzieś w okolicach CP1, CP1, no koło pierwszego checkpointu. Trasa się trochę wypłaszcza, otoczenie się troszkę zmienia i mijamy lokalne osady. W ogóle to był poniedziałek rano, a tubylcy wyglądali na całkiem zadowolonych z życia. Zaczepiają, pozdrawiają, proponują coś do picia i naprawdę musimy wytężać siłę woli, żeby odmówić, żeby nas przypadkiem nie zdyskwalifikowano. No ale wciąż robi się coraz cieplej. Dystans między pierwszym a drugim checkpointem jest naprawdę spory. Jesteśmy na odsłoniętym, spieczonym obszarze i w sumie nim docieramy do drugiego checkpointu, prawie całe zapasy wody znikają. No, ja się tam czuję jak gotowany homar. Lekarze też są już nieco podpieczeni i po krótkiej pogawędce tam uzupełniamy pełne 2,5 litra wody, skręcamy ostro w lewo i teraz będzie prawdziwa dżungla. I teraz zaczną się schody w sumie. Przekraczamy na rozgrzewkę kilkanaście małych strumieni i rzędy mrówek niosących liście. W ogóle ciekawostka, bezużyteczna trochę, ale ciekawa. Taka mrówka potrafi podnieść liść 50 razy cięższy od siebie. I w ogóle to nie są mrówki liściarki, tylko mrówki grzybiarki, jakoś tak chyba. No, ale nieważne. Mijamy te mrówki, mijamy truchło węża, oglądamy coraz większe i bardziej kolorowe motyle, robi się jeszcze goręcej, bardziej duszno i w ogóle głośno, bo co chwila z drzew zrywają się wielkie papugi. No i robi się już prawdziwa księga dżungli. Tu trasa była jeszcze w miarę szeroka i równa, ale zaraz skręcamy ostro w prawo i już zaczyna się samo gęste. Ścieżka jest wyrąbana w buszu, jest ślisko. Co chwila zapadamy się w błoto i potykamy jakieś tam korzenie czy pnącza. Pojawia się też kilka bardzo nieprzyjemnych zejść, a czasem to właściwie zjazdów, bo one są strasznie śliskie, jest tam mnóstwo śliskiego błota. Przeprawiamy się przez kilka dość rwących rzek o nierównym, kamienistym dnie. co z jednej strony wysysa energię, z drugiej strony daje trochę chłody i często w takich miejscach po prostu siadamy chwilę w nurcie, jak jakieś kapibary i się tak chłodzimy przez chwilę. A nie dotarliśmy do CP3 nawet. Jesteśmy lekko za połową, a klimat już zaczyna zbierać swoje żniwo. Było bardzo gorąco i duszno. Głęboko w buszu powietrze właściwie stoi w miejscu i co najmniej jedna osoba w tamtej okolicy wręcz się zagotowała. No normalnie, no hipertermia. Konieczna była interwencja lekarzy i to już był chyba ostatni dzień wyścigu dla tej osoby. Taki teren mamy mniej więcej do CP3, gdzie wychodzimy w troszkę mniej dzikie rejony i tym razem sami jesteśmy atrakcją. Mijamy jakieś niewielkie farmy, sporo trzody i kilku tubylców, którzy robią nam zdjęcia, jakoś dziwnie się czuję się wtedy jak kretyn. Do tej pory cały czas się mijaliśmy z dwójką osób wspomnianych wczoraj przy okazji węża i od teraz razem z nimi, jeszcze jednym kolegą, tworzymy czteroosobową drużynę i tak sobie pokonaliśmy resztę etapu razem. Koło jakiejś farmy nie podobamy się kilku psom, które rzucają się za nami, ale nic poważnego się na szczęście nie stało. Obiecaliśmy sobie, że nikomu nie powiemy o tym, że o ironio, jesteśmy w miejscu z jaguarami, wężami, pająkami i tak dalej, a prawie zagryzł nas zwykły pies. Jeszcze taki mały. Szybko tracimy siły. Mi akurat plecak masakruje barki, ale upał cały czas się utrzymuje. I wszyscy to odczuwają przez kilkaset metrów gdzieś tam pod CP3. Przez kilkaset metrów krążyły nad nami jakieś duże ptaki, kondory. Nie sępy. Sępy w ogóle nie występują w Ameryce Południowej. No ale obiecaliśmy tym kondorom, że nie zjedzą nas dzisiaj. I sprawdziła się wtedy niepisana podobna zasada, że im dłużej było gorąco, tym dłużej lub bardziej gwałtownie będzie padać deszcz. I przez ostatnie dwa dni prawie nie było opadów, więc zgodnie z naszymi oczekiwaniami kilka kilometrów od mety etapu zaczęło się robić tak bardziej wilgotno, chłodniej. Gdzieś tam jeszcze po drodze przemknęły nam dwa węże i zaczyna nagle kropić. W sumie nic niezwykłego, w końcu jesteśmy w lesie deszczowym, więc nie ma szoku. No i w takich okolicznościach docieramy do mety etapu i obozu Tono Alto, położonego nad rzeką Rio Tono. Tono Alto to na co dzień miejsce operacji Four Rangers. To jest organizacja dbająca o utrzymanie parku narodowego. Ten obóz jest całkiem spory i trzeba przejść rzeczywiście kawałek od stacji hamakowej do rzeki albo do budynku głównego. No a do tego zaczyna coraz mocniej padać i ten etap w ogóle nie przypomina już wakacji, bo teraz robi się coraz trudniej. Dzisiejszy dzień ukończyli wszyscy, ale nie wszyscy wystartują w kolejnym. I z uwagi na upał i dużą wilgotność zaczynają się pierwsze problemy ze stopami i odwodnieniem. No i musimy sobie poruszyć chyba też taki mniej przyjemny temat. No bo w warunkach tamtej wilgotności i temperatury, pokonując dziennie kilkanaście kilometrów, wszystkie miękkie tkanki na stopach w zasadzie się rozkładają. Normalnie, tak jak się rozkłada, nie wiem, długo leżące mięso czy coś. No i jest to proces, który można najwyżej spowolnić, ale nie zatrzymać. No myślę i pewnie każdy uczestnik się ze mną zgodzi, że bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na wszystkie drobne problemy szybko, zanim staną się dużymi problemami. No i z tego powodu po rozłożeniu obozu i zjedzeniu posiłku decyduje się odwiedzić klinikę, tą polową klinikę, którą organizują co wieczór lekarze, no i skonsultować swój stan, po prostu pójść na taki przegląd. W zasadzie czuję się nieźle. Plecy mi trochę doskwierają, ale na stopach mam dwa drobne problemy, które myślę, że mogą się stać dużymi problemami. No i chciałbym, żeby przestały rosnąć, więc stoję tak w kolejce do wolnego lekarza i czekając mam okazję przyjrzeć się problemom pozostałych biegaczy, bo no, kolejka była dość spora. No i było tam parę dramatów, a niektóre osoby wymagały dosłownie posklejania do kupy. Widząc w ogóle płat z skóry zwisającej ze stopy jednego ziomka. Lekarka przyznała, że jeszcze nigdy nie widziała kogoś w takim stanie. W ogóle ja też nie i nawet sobie nie wyobrażałem, jak ten pan akurat. W ogóle ja bardzo unikam wskazywania uczestników po jakoś po nazwisku, czy no jakimś, jakąś taką drobną anonimizację robię, że może nie każdy sobie życzy, żebym opowiadał jakieś takie intymne historie z dżungli. Więc niewskazany właśnie z nazwiska jegomość. Właśnie ja myślałem, że to będzie koniec jego biegu, no bo naprawdę jego stopy wyglądały jak mielone wątróbki. On tam w ogóle... Lekarze nie wiedzą, co z nim zrobić. Ja myślę, żeby to odciąć i w ogóle załatwić temat. On się zarzeka, klnie się tam na wszystkich bogów, że nie pozwoli tego odciąć, że tylko posklejać i w ogóle i będzie bieg dalej. No i w ogóle w takich okolicznościach doczekałem się na swoją kolej i opowiadam lekarce, z czym przychodzę. I to może być ciekawe dla osób biegających, bo tutaj możemy sobie chwilę opowiedzieć o tym, co ultrasi robią, żeby stopy wytrzymały kilkaset kilometrów biegu w różnych warunkach. To jest historia trochę dziwna pewnie dla większości niebiegających ludzi, ale problem jest prawdziwy i poważny i trzeba go umieć załatwić. Każdy biegacz ma jakiś swój taki protokół zabezpieczenia stóp, czy nie wiem, renowacji, czy czegoś tam. To, co ja robię, to najpierw pokrywam je potężną dawką takiego smarowidła złożonego z różnych tłuszczów, w tym tego nieszczęsnego tłuszczu jelenia, z którego się śmieje mnóstwo moich znajomych. Ale to musi być taka naprawdę bardzo duża warstwa, tak żeby to przesiąkało wręcz przez skarpetki, po prostu, żeby mieć to tak wysmarowane stopy tym mazidłem. Następnie zakładam palczaste skarpetki. Ja używam akurat Injinji i buty Altra. One mają taki szeroki, anatomicznie ukształtowany czubek. W ogóle uważam, że są dość takie toporne i brzydkie, ale strasznie są wygodne. No i takie voodoo, które odwalam, świetnie zwiększa hydrofobowość i minimalizuje tarcie, co w zasadzie w 100% wyeliminowało jakiekolwiek problemy z pęcherzami czy tam schodzącymi paznokciami. No i ten patent w ogóle był doszlifowywany przez lata prób i błędów. W ogóle polecam to sprawdzić. No każdy ma jakiś swój patent. To wszystko niestety w tych warunkach działało połowicznie, no bo tutaj cudów nie ma. No i na jednej stopie pojawiają się punkty zapalne, które będą eskalować, więc decydujemy się wspólnie z lekarką, żeby na tej dobrze działającej stopie nic nie zmieniać, bo widocznie to dobrze działa, a na tej drugiej spróbujemy na następny dzień okleić mnie prewencyjnie K-tapem i zobaczymy, co to da. No i dostaję instrukcję oklejenia, obiecuję, że resztę sobie zrobię sam i nie zawracam dalej głowy. I w ogóle tutaj ja uwielbiam determinację i taką chorą pomysłowość ultramaratończyków. Słyszałem, że są osoby, które w dżungli dla zwiększenia hydrofobowości smarują stopy jakimiś specyfikami, którymi smaruje się psy po operacjach, żeby sobie nie lizały ran. Jakie to jest cudownie głupie i pomysłowe, no bez kitu. Ja uwielbiam to, że na najdziwniejszy, beznadziejny problem znajduje się jakieś chore rozwiązanie, które w swoim absurdzie jeszcze w ogóle świetnie działa. No, i tak kończymy tą dygresję. I wróćmy może do obozu, bo dzień się kończy, a deszcz się rozkręca i to jeszcze trochę potrwa. Warunki są w ogóle nieprzyjemne, a akurat wtedy były. Wyobrażam sobie, że przy ładnej pogodzie ten obóz jest naprawdę bardzo fajny i malowniczy i całkiem wygodny. Ale dzisiaj, znaczy wtedy akurat było niefajnie i tutaj procentuje umiejętność sprawnego rozłożenia obozu, bo były osoby, które niezbyt dokładnie rozłożyły swoje hamaki i zabezpieczyły sprzęt, albo zrobiły to nie dość szybko, co przypłaciły nieprzespaną nocą, a później problemami na trasie i rezygnacją z biegu. Na tym etapie w ogóle coraz więcej uczestników ma różne dolegliwości, no, w związku z czym lekarze każdego z osobna pytają, jak się ma i tam badając stan naszego nawodnienia, wykazują niepokojące zainteresowanie naszym oddawaniem moczu. No, wygląda to tak, że sobie leżę na hamaku i zjadłem budyń na pocieszenie i powoli już przysypiam w szumie deszczu i ktoś mi nagle świeci latarką prosto w twarz. Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. Po prostu lekarka po prostu budzi wszystkich i pyta, że zikali. No i tak właśnie kończymy sobie nasz etap drugi. Było nieźle, ale zaczynają się schody, a kolejny etap będzie... No, tam się zacznie naprawdę niezła jazda. No to na razie tyle. Pa!